Pragnę wstępie chciałbym powrócić do tematu zwiastowanego w niedzielę przez Piotra, temat łaski Bożej, kilka myśli z tym także związanych. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział. Jezus udaje się na górę, tłumy idą za nim i on zaczyna nauczać. 5, 6, 7 rozdział jest tak zwanym kazaniem na górze. Nauczanie, które Jezus wygłosił do tłumów słuchających go ludzi. Między innymi w 17 wersecie Pan Jezus stwierdził tak: nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Jezus zwraca się do nich i mówi: nie myślcie, że przyszedłem rozwiązać zakon. To słowo tutaj użyte znaczy znieść, unieważnić. Więc on mówi: nie myślcie, że przyszedłem unieważnić zakon, znieść go, ale przyszedłem go wypełnić. Cel przyjścia Jezusa: nie rozwiązać, obalić, lecz wypełnić zakon i proroków. Innymi słowy, Pan Jezus mówi, że wszystko jest aktualne, jeśli chodzi o wypełnianie zakonu. I powinniśmy postawić sobie pytanie, czym więc był zakon dla Żydów na wtedy, gdy Jezus do nich mówił? Jaką rolę pełnił w czasach Starego Testamentu, Starego Przymierza? Wiemy, że prawo zostało przekazane, zakon został przekazany przez Mojżesza. Mówi się, że on był właśnie tym prawodawcą, zakonodawcą. Oczywiście to Bóg mu to dał i on to przekazał narodowi. I zakon, czy wymiennie stosowane też prawo mojżeszowe, hebrajskie słowo Tora, oznacza nauka, nauczanie, statut. I można ten zakon, prawo mojżeszowe, Torę, podzielić na trzy kategorie. Pierwsza kategoria to prawo moralne, ukazujące Boże zasady czystego i świętego życia. I w drugiej księdze Mojżeszowej, w 20 rozdziale, o tym jest mowa. Po drugie, zakon traktował też o prawie cywilnym, określającym życie społeczne, socjalne, prawne w narodzie izraelskim. 21 rozdział 2 księgi Mojżeszowej do 23 rozdziału o tym nam mówi. I po trzecie, zakon także regulował prawo tak zwane ceremonialne, gdzie Izrael był pouczany o formie, rytuałach uwielbienia Boga oraz o całym systemie ofiarniczym, w jaki sposób mieli przychodzić do Boga, zbliżać się do Niego i składać Mu ofiary. I to jest 24 rozdział do 31 drugiej księgi Mojżeszowej. Gdy dzisiaj patrzymy na zakon, na prawo mojżeszowe, możemy stwierdzić, że Jezus był tym, który zakon wypełnił. On stał się doskonałą ofiarą, tą stałą testamentową. I dlatego nas dzisiaj nie obowiązuje system ofiarniczy Starego Testamentu, a system ofiarniczy Nowego Przymierza, gdzie Jezus jest barankiem Bożym, który gładzi grzechy całego świata. I przystęp do Boga mamy nie dzięki zewnętrznym formom i rytuałom, ale dzięki wspaniałej, cudownej, doskonałej ofierze Pana Jezusa Chrystusa jako baranka ofiarnego za nasze grzechy. Także system ofiarniczy nas nie obowiązuje. Także prawo cywilne dane na wtedy Izraelowi nas nie obowiązuje. Raczej regulacje prawne naszego kraju na tyle, na ile są zgodne z Bożymi zasadami. Zawsze Boże prawo powinno stać ponad prawem cywilnym danego kraju, w którym mieszkamy. To, co zostało nam z wymogów zakonu i o czym Jezus mówi, że powinniśmy wypełniać, to Boże pragnienie, aby człowiek, stworzenie Boże, żył w świętości i czystości. A więc to prawo etyczne i moralne, które Bóg zawarł, mówiąc do narodu izraelskiego: świętymi bądźcie, bo ja jestem świętym, w Piotr w Nowym Testamencie cytuje to samo, nawiązując właśnie do uświęcenia, które uzyskaliśmy w Jezusie i do świętego, przykładnego, wzorowego życia, jakie powinniśmy prowadzić na tym świecie jako nowe stworzenia. I cały zakon, gdybyśmy chcieli streścić w jednym zdaniu, i o co chodzi w całym zakonie, który nam został, aby żyć świętym, prawym, czystym życiem przed Bogiem, mógłby zostać streszczony, gdy przyszedł jeden człowiek do Jezusa i zapytał i powiedział, które przykazanie jest najważniejsze. I Pan Jezus powiedział, będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca, myśli i duszy. Mówi, to jest pierwsze i największe przykazanie. I drugie temu podobne, będziesz kochał, miłował bliźniego jak siebie samego. I tam dalej, gdybyśmy czytali, jest napisane, na tym opiera się zakon i prorocy. Więc to, co Jezus, co przeczytaliśmy, nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków, mówi, na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy, a więc nawiązuje do tego, co w księgach prorockich i w prawie mojżeszowym było napisane. Będziesz miłował Pana Boga i bliźniego jak siebie samego. Innymi słowy, gdybyśmy chcieli to ubrać, Mateusza 7:12, Jezus powiedział, wszystko, co byście chcieli, aby ludzie wam czynili, wy im czyńcie. I tam dalej jest dopisane. Taki jest zakon i prorocy. A więc dokładnie ta sama myśl. Miłość. Kochać Boga i kochać innych ludzi. Rzymian, 13 rozdział, 8 werset. Paweł do pogan pisze, nawróconych pogan do zboru kościoła w Rzymie. 13:8. Nikomu nic winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej. Kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. Kto kocha bliźniego, zakon wypełnił. Paweł nie mówi część zakonu, jakąś część, jedną z 368 przykazań. Jedną ustawę, jeden jakiś tam punkt. Nie, mówi, kto kocha, zakon wypełnił. Przykazania bowiem, nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają. Miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza, wypełnienie więc zakonu jest miłość. Kochaj Boga i kochaj innych ludzi. Galacjan, gdybyśmy otworzyli jeszcze dalej na potwierdzenie tego. Galacjan, 5 rozdział, 13 werset. Bo wy do wolności powołani zostaliście, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Lecz jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, baczcie, abyście jedni drugich nie strawili. I w tym kontekście Paweł mówi, że zostaliśmy powołani do wolności, nie możemy pobłażać ciału. Bo ciało by się często obruszyło na brata, siostrę, męża, żonę, dziecko, rodzica, jeżeli coś jest nie tak. Ale Paweł mówi, miłość ma powodować, że przykrywa to wszystko. Że kochamy. I w tej miłości zawarte jest wypełnienie całego zakonu. Dlatego też przykazania Boże są ważne. Paweł mówi, te wszystkie przykazania, dekalog, streszcza się w jednym. Kochaj bliźniego jak siebie samego i kochaj Boga. To jest wszystko. 1 Koryntian 7:19 mówi nam, obrzezanie i nieobrzezanie są tak naprawdę bez znaczenia, ale znaczenie ma przestrzeganie Bożych przykazań. A jakie to są Boże przykazania dla nas z zakonu do wypełnienia? Kochaj Boga i kochaj innych ludzi. Izraelici mieli zakon, mieli Torę, mieli prawo mojżeszowe i ten zakon, to prawo mojżeszowe było przewodnikiem ich do poznania Chrystusa. I o tym traktuje Paweł pisze do Galacjan, trzeci rozdział, gdybyśmy chcieli, to zachęcam was, od 19 wersetu on to bardzo mocno podkreśla, że zakon, prawo było przewodnikiem do poznania Chrystusa. Dlaczego? Dlatego, że zakon, to co powiedział Piotr w niedzielę, ustala granice. Zakon wytycza i daje nam wytyczne, jak żyć, jak postępować. Uwypukla grzech, to z jednej strony pokazuje nam, kiedy przekraczamy Boże prawo, grzeszymy, ale z drugiej strony pokazuje nam naszą niedoskonałość i naszą słabość w wypełnieniu tego o własnych siłach. Czy Jezus zniósł, zlikwidował zakon albo prawo Boże określające świętość, czystość i prawo życia? Absolutnie nie. Ale on zawęża to do miłości do Boga, bo mówi, jeśli będziemy kochać Boga, będziemy chcieli żyć dla Niego, podobać się Jemu. Jeśli będziemy kochać bliźniego, będziemy realizowali przykazania, bo w nich, w tych dwóch zawarte jest wszystko. Gdybyśmy się zastanowili, co Jezus zrobił z zakonem, to tak naprawdę raczej go podniósł, wymagania tego zakonu podniósł. Poprzeczka poszła wyżej. Nie troszeczkę wyżej, jak skoczkowiec wzwyż. O 2 centy skaczą więcej. 2,20, 2,22, może 2,26. O troszeczkę. Jezus, gdy przyszedł i w tym swoim zwiastowaniu z Ewangelii Mateusza z 5 rozdziału, bardzo wysoko podniósł poprzeczkę. Jak wysoko? Na przykład 21, 22 werset. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. Co jest oczywiste. Zabiłeś, jesteś sądzony i też skazany. A ja wam powiadam, że każdy, kto gniewa się na brata, pójdzie pod sąd. Już nie chodzi o zabicie fizyczne, ale o zagniewanie na brata będziesz sądzony. Niżej, 27, 28 werset. Słyszeliście, że powiedziano, nie będziesz cudzołożył. A ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na kobietę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. A więc tamci musieli, wtedy Pan Jezus mówi, musiało dojść do zbliżenia, do aktu seksualnego, do stosunku seksualnego, żeby można powiedzieć, cudzołożył i teraz zakon reguluje, co zrobić. A Jezus mówi, hola, hola, mówi do mężczyzn, patrzycie na kobietę, mówicie, piękna kobieta, i zaczynacie rozwijać pożądliwe myśli, to samo, co byście z nią się przespali. A więc zobaczcie, jak wysoko poszła poprzeczka. I tak moglibyśmy czytać to nauczanie Jezusowe i zobaczyć, jak wysoko poszła poprzeczka. Bardzo wysoko. Nasuwa się pytanie. Skoro tamte wymagania, wcześniejsze, starotestamentowe, były bardzo trudne do wypełnienia. Ta poprzeczka była tak ustawiona, że było ciężko je przeskoczyć. To czy te ustanowione przez Jezusa, czyli dużo więcej podwyższone, jesteśmy w stanie spełnić? Odpowiedź brzmi nie. Tak jak człowiek nie był w stanie spełnić starotestamentowych regulacji, tak nie jesteśmy w stanie sami o własnych siłach sprostać wyzwaniom, które Jezus przed nami stawia, mówiąc o tym zakonie Chrystusowym. Sami o własnych siłach w żaden sposób nie możemy wypełnić tego, co Jezus mówi. Ale pamiętajmy, co Pan Jezus przyniósł na świat, przychodząc na ten świat. Ewangelia Jana, 1 rozdział, 14 werset. Jest napisane, a Słowo z dużego S, czyli Chrystus, gdy przyszedł, Słowo ciałem się stało, zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, Chrystusa, pełne łaski i prawdy. Gdy Jezus przyszedł, razem z Nim przyszła łaska i przyszła prawda. Zakon był prawdą, ale nie pokazywał, jak wypełnić tę prawdę, jak osiągnąć. Zakon wymagał doskonałości, ale nie oferował środków, za pomocą których nasza natura mogłaby ulec zmianie. Zakon wskazywał cel, ale nie dawał zdolności do wykonania tego. Tutaj czytamy, że gdy Jezus przyszedł, to oprócz prawdy tego zakonu przyniósł łaskę. I niżej, początek 17 wersetu Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, zakon bowiem został nadany przez Mojżesza. I to jest ten starotestamentowy zakon, o którym sobie powiedzieliśmy. Natomiast Jezus, oprócz tego zakonu, jest napisane dalej w tym wersecie, łaska zaś i prawda stały się przez Chrystusa Jezusa. Jezus, oprócz prawdy, przyniósł łaskę. I dochodzimy do sedna sprawy. Czym jest łaska? Oczywiście wiemy, ta najbardziej znana definicja, niczym niezasłużony dar Boży. To jest łaska. Ale gdybyśmy rozwinęli, to łaska Boża, kontekst łaski Bożej mówi nam, jedna z definicji, Boży wpływ na serce człowieka uwidoczniony w życiu. Gdy przychodzi łaska Boża do naszego życia, to ona ma wpływ na nasze życie i ma moc przemienić nasze życie. Że to, co wydawało się nierealne do osiągnięcia, bo nie mogliśmy wypełnić zakonu, Jezus go podwyższając, stawia wyżej, ale daje nam środek ku temu, że możemy to zrobić. Jest to łaska. I w tej łasce mamy zdolność do sprostania i przeskoczenia poprzeczki, która jest o dużo, dużo wyżej postawiona. Nie o własnych siłach, bo tego nie mogliśmy zrobić w starym zakonie. O własnych siłach tym bardziej nie możemy w nowym przymierzu, ale dzięki łasce możemy. Jezus przyniósł łaskę. I ta łaska to Boży wpływ na serce człowieka uwidoczniony w życiu tej osoby. Po drugie, inna z definicji mówi, że łaska to Boża zdolność w człowieku sprawiająca, że człowiek jest w stanie uczynić coś, czego sam o własnych siłach, na własną rękę nigdy nie potrafiłby zrobić. To jest Boża łaska. Boża łaska to jest Boża zdolność w człowieku sprawiająca, że człowiek jest w stanie uczynić coś, czego sam o własnych siłach albo na własną rękę nigdy nie potrafiłby zrobić. Dzięki Bożej łasce, Jego przychylności, Jego darowi dostąpiliśmy zbawienia przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Nikt z nas nie mógł sobie zapracować na zbawienie. Nikt z nas nie mógł sam siebie zbawić. Nikt z nas nie mógł sobie zasłużyć czy zarobić na zbawienie. Nikt z nas. Ale łaska Boża uczyniła to i sprawiła w naszym życiu. Tylko i wyłącznie łaska Boża. I dalej, jako ludzie, nie mogliśmy spełnić wszystkich wymagań zakonu. Izraelici w tym polegli. My to samo. Ale teraz dzięki łasce Bożej, czyli tej Bożej zdolności w nas, darowi mocy Ducha Świętego w nas, jesteś w stanie, choć zakon Chrystusowy jest o wiele trudniejszy i poprzeczka jest wyżej postawiona. I to jest niezwykłość Bożej łaski. Czego tylko potrzebujemy? Polegania na Bożej łasce. Chodzenia w Bożej łasce. Doświadczania Bożej łaski. Dlaczego? Dlatego, że zakon Chrystusowy Nowego Przymierza został podniesiony do poziomu serca. Starotestamentowy zakon, mojżeszowy zakon, był na poziomie umysłu i zewnętrznego zachowania formy i rytuału. Nie dotykał tak naprawdę serca. Pan Bóg na to narzekał przez Izajasza prorokując: lud ten czci mnie tylko wargami, a ich serce gdzie? Daleko ode mnie. Natomiast gdy przychodzi Jezus, Jezus zmienia tę sytuację duchową. Bo Jego zakon, Jego prawo dotyka serca. I już nie tylko na poziomie umysłu służymy Bogu, ale sercem. Bóg nie chce tylko tej zewnętrznej oprawy, odpowiedniego zachowania, właściwego zachowania chrześcijańskiego czy zielonoświątkowego, ale Bóg chce, abyśmy na poziomie serca, czyli spragnienia serca, okazywali Mu miłość, żyli dla Niego i kochali i Jego, i innych. Jest to poziom serca. Serce musi być w to zaangażowane. I o tym już Ezechiel prorokował. Gdybyśmy otworzyli 36 rozdział Księgi Ezechiela. XXVI-27 werset. Bóg mówi: i dam wam serce nowe i ducha nowego dam wam do waszego wnętrza. I usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam wam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i je wykonywać. Bóg mówi: nowego ducha i nowe serce wam dam. Nic nie mówi o umyśle, tylko mówi o sercu i o duchu. Obietnica nowego przymierza dotyczy ducha i serca. Serce mięsiste, żywe, pragnące. Nowonarodzenie, jak nowonarodzenia, nowotestamentowy akt nowonarodzenia, to jest właśnie wypełnienie tego nowego ducha. Nasz umarły duch, który wskutek grzechu oddzielenia od Boga był umarły, dzięki łasce Bożej ożył, zmartwychwstał. To nowy duch, nowe tchnienie. Duch Święty zradza nas z ducha i nasz duch ożywa. Jesteśmy żywi duchowo. I to jest wypełnienie tego proroctwa. Dam wam nowego ducha, mojego ducha. I Duch Święty przyszedł i ożywił nas. W naszym duchu, na poziomie ducha. I nasz duch odrodzony jest przygotowany do społeczności z Bogiem. To właśnie w duchu, na poziomie ducha, chcemy być prawi, czyści i doskonali. I On zawsze będzie nas pobudzał do świętości, do prawości, bo został zrodzony z Ducha Bożego. Dlatego w naszym duchu mamy te pragnienia. Chcemy podobać się Jezusowi. Chcemy żyć dla Niego. I to jest zrodzone z naszego ducha, odrodzonego ducha. To jest właśnie ten nowy duch. Ale także Ezechiel prorokuje, że dam wam nowe serca. Nie kamienne, które na wtedy w ogóle nie były otwarte na Boga, ale serca mięsiste, nowe. I to nam mówi o tym, że te nasze serca muszą także być odrodzone i przemienione. Co to jest serce? Serce to jest siedziba twojej istoty. To prawdziwy ty. Tak jak to serce fizyczne bije i powoduje, że cały nasz organizm jest utrzymany w procesach życiowych, tak samo to duchowe serce jest kluczowe, powinno bić, abyśmy mogli żyć, utrzymywać życie, Boże życie. Ktoś powiedział, że jest to jakby spotkanie duszy i ducha, miejsce spotkania ducha i duszy. Odrodzony duch człowieka wierzącego styka się z myślami, wierzeniami i uczuciami. I co ważne, gdy się styka, to ma wskutek Bożego Słowa przemieniać te stare nasze myślenie, te stare nasze nawyki, stare wyobrażenia na Boże i nowe. I ma przemieniać nasze życie, bo serce determinuje i pokazuje, kim naprawdę jesteśmy. Jezus w Ewangelii Mateusza w 15 rozdziale powiedział: bowiem z serca pochodzą złe myśli, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, obmowa i wiele innych rzeczy. Z serca, więc to jest ta To prawdziwy ty w tym duchu, w tym duchowym wymiarze, w człowieku tym wewnętrznym. I Bóg chce, aby to serce było przemieniane. I ono zmienia się wskutek przemiany także naszego umysłu. Bo o tym też nam mówi Boże Słowo. Duch odrodzony, serce mięsiste i proces przemiany myślenia, abyśmy myśleli i żyli po Bożemu. W Księdze Hebrajczyków autor cytuje nam także proroctwo dotyczące Nowego Przymierza, które Jeremiasz wygłosił. 10 rozdział Listu do Hebrajczyków. Czytamy tak, mówiąc o ofierze Chrystusa i o tym, co dalej. 14 werset i poniżej. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni, czyli nas, odrodzonych z ducha. Poświadcza nam to również Duch Święty, powiedziawszy bowiem: takie jest przymierze, jakie zawrę z nimi po upływie owych dni, mówi Pan, prawa moje włożę, zobaczcie gdzie, w ich serca i potem i na umysłach ich wypiszę. I dodaję, a grzechów ich i ich nieprawości więcej nie wspomnę, gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. I dalej, gdybyśmy czytali, potrzebujemy Bożej łaski, która jest kluczem do życia w wolności i zwycięstwie, aby nasze życie było przemieniane i upodabniane do Chrystusa, abyśmy duchem ujarzmiali starą naturę. 12 rozdział, 15 werset, może 14 dla kontekstu. Hebrajczyków 12, 14, 15. Dojście do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, a więc zobaczcie, te dwa w zasadzie przykazania. Do pokoju ze wszystkimi. Kochamy, wybaczamy, dążymy do tego, aby być w relacjach dobrych z ludźmi i do uświęcenia, do życia w świętości, bo kocham Boga z całego serca i chcę Mu się podobać. Bez którego nikt nie ujrzy Pana. Uważając, bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej. List do Hebrajczyków nam pokazuje, że tylko dzięki łasce Bożej możemy tak żyć. O własnych siłach nie jesteśmy w stanie sprostać wyzwaniom nowego przymierza. Jeśli nie chcemy skorzystać z łaski objawionej w Jezusie, wypadamy z łaski. W liście do Galacjan Paweł się z tym rozprawia, gdzie Żydzi, ci ortodoksyjni Żydzi, uważali, że oprócz przyjęcia Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, wszyscy poganie muszą nawracać się na judaizm i przestrzegać prawo mojżeszowe. I Paweł do nich mówi, jeśli chcecie to robić, wypadacie z łaski. Łaska wam niepotrzebna. Jeśli łaska wam niepotrzebna, to Chrystus wam niepotrzebny, to nie macie szans. Giniecie. Nie macie szans. I tu jest dokładnie to samo. Uważając, żeby nikt z nas nie pozostał z dala od łaski Bożej. Bo mamy tendencję. Nasza natura chciałaby zapracować, zasłużyć, zaskarbić, wykazać się, jacy to my jesteśmy dobrze, że my jesteśmy w stanie coś zrobić. Paweł mówi, tylko dzięki łasce Bożej możemy podejść do Boga. Tylko dzięki łasce Bożej. I dalej 13 rozdział, 9 werset tego samego listu mówi nam tak. Nie dawajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom. Dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, a nie pokarmami. Tym, którzy o nie zabiegali, nie przyniosły one pożytku. Zauważcie znowu. Bądźcie uważni, bo niektórzy będą próbowali was zwieść, może nałożyć na was zakon, coś innego. Nie dajcie się zwieść. I dobrą rzeczą jest umacniać swoje serce dobrymi uczynkami. Nie. Łaską. Ciągła wdzięczność dla Chrystusa, społeczność z Chrystusem, trwanie w Chrystusie, docenienie Jego ofiary. To powoduje, że ja będę miał zdolność do tego, żeby czynić dobrze. O własnych siłach raz mi wyjdzie, raz nie. Raz przebaczę i mi wyjdzie, a drugi raz jak się zatnę, to nikt mnie nie przekona, żebym przebaczył. Ale dzięki łasce Bożej, czy ktoś mi mocno przedpięty, czy słabo przedpięty, Boża zdolność powoduje, że kocham Boga, chcę Mu się podobać, posłuszny Jego Słowu, kocham innych, dlatego przebaczam. Choć mnie może ktoś wpieniać, jak nie wiem co. Ale dzięki łasce Bożej mogę przebaczyć. Choć mnie może ktoś irytować i być okropnym dla mnie. O własnych siłach mogę 100 razy przebaczyć, a 101 mogę pęknąć i różne rzeczy i nagadać i zareagować. Ale dzięki łasce Bożej, kiedy trwam w łasce Bożej, mam siły do tego. I to jest ta różnica, która jest bardzo ważna. Łaska Boża, jeżeli zrozumiemy, że ona jest kluczem do życia w wolności i w zwycięstwie, to mamy wszystko. Łaska Boża. Boża zdolność w nas. Wpływ Boży na nasze serce, który powoduje przemianę naszego życia. I wtedy mamy moc do przebaczenia, do chodzenia w zwycięstwie, do powiedzenia nie, do pokusy, do rozprawienia się ze złymi myślami. Mamy moc, zdolność Bożą w nas. I to robi łaska Boża, a nie my o własnych siłach. Bo o własnych siłach możemy do pewnego momentu dojść, a potem upaść. Ale dzięki łasce Bożej możemy trwać. Możemy zwyciężać i doświadczać Bożej realności. Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy zrozumieli, że łaska Boża jest kluczem. Zbawieni z łaski powinniśmy trwać w łasce Bożej. Zbawieni z łaski trwać w łasce Bożej, bo ona daje nam siłę do zwycięskiego życia, by podobać się Bogu i mieć właściwe relacje z innymi ludźmi. Cudowna jest Boża łaska. O, już czuję, że ją zaśpiewamy. Cudowna Boża łaska. Zbawiła z grzechu nas, mnie, nas. I nie zapominajmy o tym Kościele Jezusa.